W samym centrum Wrocławia, na bocznej ścianie kamienicy Jaś, to ten obok Małgosi, to jest tuż obok kościoła garnizonowego, albo naprzeciw pomnika Dietricha Bonhoeffera, jeżeli kojarzycie, gdzie to jest, znajduje się niesamowita płaskorzeźba. Jest to dzieło naszego wrocławskiego autysty Eugeniusza Goethe-Stankiewicza. Jak widzicie, przedstawia ono krzyż, obok niego jest figurka Jezusa, młot i trzy gwoździe, a pod spodem napis w języku polskim i angielskim: zrób to samo. Może mała chwila na ochłonięcie z oburzenia? Bo nie wiem jak wy, ja w pierwszej chwili zareagowałem oburzeniem. Pomyślałem sobie, jak można coś takiego? Ale później, może dlatego, że sam mam czasami przewrotne myśli, pomyślałem, że ciekawe. A im dłużej o tym myślałem, tym bardziej polubiłem to dzieło. I teraz jak mamy gości i oprowadzamy ich po Wrocławiu, pokazujemy im nie tylko pomnik Bonhoeffera, ale także to, co jest na ścianie obok. Bo myśmy naprawdę to zrobili. Może nie osobiście, na pewno nie osobiście. Nikt z nas nie żył w Palestynie blisko 2000 lat temu. Ale jako ludzie, bo częścią ludzkości jesteśmy, my ukrzyżowaliśmy Syna Bożego. Kiedy Jezus był przybijany do krzyża, kiedy był już na krzyżu, powiedział: Boże, przebacz im, Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Wiecie, w pewnym sensie sformułowanie oni nie wiedzą, co czynią, mogło być nawet obraźliwe dla ludzi, którzy byli zaangażowani w krzyżowanie Jezusa. Bo właściwie niemal każdy z nich był przekonany, że robi to, co należy. To byli fachowcy, to byli ludzie najlepsi w swoim fachu. I każdy z nich, każdy niemal, kto był zaangażowany w ukrzyżowanie Bożego Syna, był przekonany, że postępuje właściwie, że tak należy postąpić w tej sytuacji. Już wcześniej w Ewangeliach mamy historię o tym, jak przywódcy żydowscy zebrali się i radzili, co robić z tym Jezusem, bo możliwe jest, że cały naród pójdzie za nim, a wtedy przyjdą Rzymianie i w ogóle wszystko zniszczą. I doszli do wniosku, że biorąc pod uwagę sytuację polityczną, biorąc pod uwagę dobro narodu, lepiej jest poświęcić życie jednego, aby uratować cały naród. Kiedy strażnicy świątyni szli, aby pojmać Jezusa, oni po prostu realizowali to, co ustalili ich przywódcy. Kiedy Piłat sądził Jezusa, kiedy musiał rozstrzygnąć, co zrobić z tym Jezusem, on również kierował się jak najlepiej pojętym interesem cesarstwa. Jego zadaniem było nie dopuścić do zamieszek, a wiadomo, że święto Paschy w Jerozolimie było bardzo takim napiętym czasem, więc robił to, co uznał za słuszne, po to, żeby nie wybuchły zamieszki, żeby nie musiał później tłumaczyć się przed Rzymem. A także żołnierze rzymscy, którzy byli katami, ostatecznymi katami Jezusa, oni doskonale wiedzieli, co robili. Nie robili tego po raz pierwszy, nie robili tego po raz ostatni. Byli specjalistami w tym, jak doprowadzić do śmierci tych, którzy zostali uznani za winnych przez Rzym. Każdy z tych ludzi uważał, że dobrze wie, co robi. I mamy to zderzenie. Z jednej strony ludzie, którzy uważają, że wiedzą, co robią, i z drugiej strony Jezus, który mówi: nie macie pojęcia, co czynicie. I dopiero wtedy, kiedy ten rozdźwięk zostaje przełamany, możliwa jest przemiana ludzkiego życia. Kiedy Jezus umarł, kiedy zaczęła się ziemia, kiedy zasłoniło się słońce, pierwszym człowiekiem, który uświadomił sobie, że to, co jemu wydawało się za słuszne, słuszne wcale nie jest, był setnik rzymski, który spojrzał na Jezusa i powiedział: naprawdę On jest Synem Bożym. I to, wydaje mi się, jest początkiem czy istotą tego, o czym dzisiaj chcę mówić. O tym, jak my reagujemy, kiedy uświadamiamy sobie, że to, co nam się wydawało na swój temat, niekoniecznie musi być prawdziwe. My ludzie jesteśmy doskonali, jeżeli chodzi o racjonalizowanie zła, które popełniamy. Znajdziemy wymówki niemal na każdą rzecz, którą czynimy. Im dłużej w tych wymówkach będziemy tkwić, tak na dobrą sprawę tylko sami siebie ograniczamy, odsuwamy od tego, co Bóg ma dla nas. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Bóg kieruje do każdego z nas słowa: jesteś grzesznikiem, ale ja wiem, co z tym zrobić. Mówiliśmy o tym, czym jest grzech. Mówiliśmy o tym, że grzech można wyobrazić sobie jako rozminięcie się z celem. Rozminięcie się z Bożym celem. Celem, który On ma dla tego świata, dla nas samych i dla tego, jak postępujemy. Mówiliśmy o tym, że grzech można rozumieć właśnie na tych trzech płaszczyznach. Że cały ten świat jest pogrążony w grzechu i ponosimy tego konsekwencje. Że nawet jeżeli my sami niczego złego byśmy nie zrobili, chociaż to mało prawdopodobne, to i tak ponosilibyśmy konsekwencje grzechu i zła, które wyrządzają inni ludzie. Bo ten świat jest przesiąknięty grzechem. Mówiliśmy o tym, że grzech jest także w nas. Nasza skłonność do czynienia zła, nasza skłonność do sprzeciwiania się Bogu. I mówiliśmy także, że grzechem jest to, co my czynimy. Nasze uczynki, nasze zachowania, nasze słowa, nasze myśli. I mówiliśmy też o tym, że Bóg nie boi się naszego grzechu. Że Bóg wie, co z naszym grzechem uczynić. My mamy chęć uciekać od Niego. My mamy tendencję zapominać o Bogu, starać się o Nim nie myśleć, bo wiemy, że jeżeli staniemy przed Nim, to nasz grzech będzie bardzo jasno stał nam przed oczyma. Dlatego uciekamy od Boga, bo boimy się, że On będzie nas karał. Że On wymierzy nam karę za nasz grzech. I mówiliśmy o tym, że Bóg nas nie karze. Jeszcze nie. Że gdyby Bóg miał nas karać, to właściwie nikogo z nas tutaj by nie było, bo karą za grzech jest śmierć. Że to, co my czasami uważamy za karę za grzech, są jedynie konsekwencje grzechu, które sami popełniliśmy albo które może popełnili inni ludzie. I że Bóg zamiast kary, tak na dobrą sprawę, chce nam przede wszystkim okazać łaskę. Więc kiedy woła do nas, kiedy mówi nam, jesteś grzesznikiem, ale ja wiem, co z tym zrobić, to nie są słowa potępienia, ale to są słowa łaski. Zaproszenia, abyśmy przyszli do Niego i tej łaski doświadczyli. I mówiliśmy też o tym, że nie powinniśmy myśleć o Bogu jako o kimś, kto stoi w czarnej todze z młotkiem sędziowskim po to, żeby nas osądzić, żeby wymierzyć nam karę. Ale jeżeli już, to raczej jako postaci ubranej w fartuch lekarza, która wie, co nam jest i chce nam pomóc. Że Boże słowa, jesteś grzesznikiem, nie są wyrokiem, ale diagnozą. Bóg wie, co nam jest i On chce zrobić coś, aby to zmienić. A dzisiaj chcę, żebyśmy się zastanowili, jaka powinna być nasza odpowiedź. Jeżeli Bóg mówi mi, jesteś grzesznikiem, ale ja wiem, co z tym zrobić, to co ja, jako człowiek, jako grzesznik, powinienem Bogu odpowiedzieć? Bóg wie, co zrobić z moim grzechem. Bóg wie, co zrobić z każdym aspektem mojego grzechu. Jego odpowiedzią na mój grzech jest Jezus Chrystus. Jego życie, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ale Boża odpowiedź to jest tylko część całego obrazu rzeczy. Bóg oczekuje, że ja coś zrobię w reakcji na to. Jakub w swoim liście napisał, zbliżcie się do Boga, a Bóg zbliży się do was. Pokazując, że relacja z Bogiem nie może być jednostronna. To nie jest tylko coś, co Bóg robi wobec nas, dla nas czy za nas, ale także pewien aspekt, który my musimy włożyć ze swojej własnej strony. Ja muszę uczynić krok w stronę Boga, żeby móc doświadczyć tego, co On dla mnie przygotował. A mogę uczynić ten krok dlatego, że to Bóg jako pierwszy podjął inicjatywę. W 5 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł pisał, że Bóg dał nam dowód swojej miłości w tym, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Więc sytuacja jest taka, że Bóg, stojąc po jednej stronie, po tej stronie, gdzie jest Jego plan, odwraca się do nas i robi właściwie pierwszy krok, robi coś w naszą stronę, a my, stojąc po tej drugiej stronie, pomiędzy nami a Nim jest cały ten dystans związany z naszym grzechem. Ten dystans jest tym większy, im bardziej odeszliśmy od Jego planu. My mamy okazję na to odpowiedzieć. Jeżeli odpowiemy, będziemy mogli spotkać się z Nim. W jaki sposób Bóg rozprawia się z naszym grzechem? Jeżeli chodzi o grzechy, które popełniamy, jeżeli chodzi o nasze czyny, które są grzeszne, które są złe, które sprzeciwiają się Bożemu prawu i krzywdzą innych ludzi, Bożą odpowiedzią jest przebaczenie. Przebaczenie, które jest możliwe dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. W wielu miejscach Nowego Testamentu czytamy o tym, że Jezus Chrystus, Jego śmierć była ofiarą złożoną za nasze grzechy. Co powinno być naszą odpowiedzią? Naszą odpowiedzią na Boże przebaczenie jest upamiętanie. Nie tyle pokuta, ale właśnie upamiętanie. Przestałem lubić słowo pokuta, dlatego że szczególnie w współczesnym społeczeństwie ono nabrało znaczenia, które prowadzi nas w drugą stronę niż to, czego naprawdę Bóg od nas oczekuje. Pokuta najczęściej kojarzona jest w najlepszym wypadku jako zadośćuczynienie, że naprawiamy krzywdę, którą wyrządziliśmy albo drugiej osobie, albo Bogu. Czyli w pewnym sensie spłacamy dług. A w najgorszym wypadku pokuta traktowana jest jako takie dobrowolne poddanie się karze. Na wszelki wypadek ja sam sobie coś zrobię. Na wszelki wypadek ja sobie sam coś odmówię. Jakoś sam się ukażę po to, żebyś Ty, Boże, nie musiał mnie karać. Ale Bóg nie karze nas za nasze grzechy, bo gdyby karał, nikogo z nas by tu nie było. Więc tu nie chodzi o to, jak bardzo się ukażesz. Nie chodzi o to, ile dobrego zrobisz po to, żeby zadośćuczynić za zło, które wyrządziłeś. Bez względu na to, co zrobisz, to i tak nie wystarczy. Bez względu na to, jak bardzo będziesz pokutował, to i tak nie wystarczy. Nie spłacisz długu i nie ukażesz siebie wystarczająco mocno. Więc naszą odpowiedzią na Boże przebaczenie nie jest wcale pokuta, ale upamiętanie. I w Biblii upamiętanie znaczy tyle, co zmiana swojego sposobu myślenia i zachowania. Nie coś, co robimy, żeby się ukarać, nie coś, żeby zrobimy, żeby odpłacić Bogu dług, który wobec Niego mamy, ale zmiana naszego sposobu myślenia. Zgodzenie się z Bogiem, z Jego diagnozą naszego stanu i odpowiednio do tej diagnozy dostosowanie się. Bóg mówi, jesteś grzesznikiem. Upamiętanie oznacza powiedzenie Bogu, tak, jestem grzesznikiem. Bóg mówi, ja wiem, co z tym zrobić, a upamiętanie oznacza, Boże, ja chcę to zmienić. Bardzo mi się podoba słowo upamiętanie. On właśnie jest takim spojrzeniem na swoje własne życie i przypomnienie sobie, jakim ono miało być. Jeszcze lepiej to obrazuje słowo, które często używamy odnośnie naszego życia duchowego, nawrócenie. To dosłownie jest coś takiego. Bóg ma wyznaczoną drogę dla nas, ale my idziemy w drugą stronę. My idziemy swoją drogą, mamy swoje wybory i ponosimy tego konsekwencje. I upamiętanie to jest uświadomienie sobie, że idę nie w tą stronę, co trzeba i odwrócenie się po to, żeby pójść do Niego. Jezus, kiedy przyszedł, przyszedł po to, żeby wzywać nas do upamiętania i do nawrócenia. Wczoraj wracałem z Zakościela do Wrocławia i akurat ja jeżdżę trasą przez Częstochowę i Opole. Nie wiem, gdzie był ten znak, ale gdzieś był znak, który mówił o tym, że jest objazd, bo remontowali drogę. W każdym razie, kiedy przejeżdżałem przez wioskę Grodziec, to jest taka długa wioska przed Ozimkiem, nagle na prawym pasie pojawia się barierka ze znakiem zakaz wjazdu. I żadnego wytłumaczenia, bo to wytłumaczenie było gdzieś wcześniej. Jedyny znak, który był, to był znak objazd i strzałka U, odwrócona do góry nogami, czyli trzeba się gdzieś tam wrócić. I wiecie, to była konsternacja, bo wiem, że droga wiedzie tamtędy. Poza tym, za tym znakiem nie było nic niepokojącego. Świeżo wylany asfalt, wszystko wyglądało w porządku. Zatrzymałem się na chwilę skonsternowany, ale patrzę, jeden samochód przejechał, drugi, trzeci. No to jadę za nimi, bo w grupie zawsze raźniej. I na razie nie było nic. Przejechaliśmy przez całą wioskę. Dopiero jakiś kilometr, półtorej kilometra dalej stoi kolejna bariera, za nią już maszyny drogowe. Ponieważ te samochody jechały przede mną, to właściwie już nawet nie próbowałem tam dojeżdżać, pytać, co się dzieje, tylko zatrzymałem się, wrzuciłem jedynkę, kierownica w lewo, na podjazd wsteczny, kierownica prawo, w tył, jedynka i do przodu. Nawróciłem się. To nie była dobra droga i żeby dotrzeć do mojego celu, musiałem zmienić swój kierunek. Musiałem uznać, że gdzieś ten znak był, nawet jeżeli mi wydawało się, że go nie było. Musiałem uświadomić sobie, że nie ma znaczenia, ile samochodów przejechało przede mną. Tamtędy nie przejadę. Trzeba było wrócić i znaleźć inną drogę. I to jest to, czego oczekuje od nas Bóg. Uświadomić sobie, że idziemy w złą stronę i upamiętać się. Zrobić zwrot i pójść w Jego stronę, w tą drogę, którą On zmierzył. Jezus, kiedy tłumaczył swoim uczniom istotę tego, co widzieli w ciągu tego czasu, kiedy przebywali z Nim, na końcu Ewangelii Łukasza mówi, że imię Jego, czyli imię Chrystusa, będzie głoszone wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, na opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Bożą odpowiedzią na problem naszego grzechu jest przebaczenie. Tych rzeczy, które robimy, jest przebaczenie. Naszą odpowiedzią Boga wobec Jego oferty jest upamiętanie się. Zmiana naszego sposobu myślenia i zmiana naszego sposobu zachowania. Jeżeli chodzi o drugi aspekt grzechu, jeżeli chodzi o ten grzech, który jest w nas, pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu w czasie kazania mówiłem o tym, że stajemy przed Bogiem i widząc to, co dzieje się za Nim, widzimy drzwi na których jest napisane sala łaski, tutaj rozprawiamy się z grzechem. Boża odpowiedź na to, co jest związane z naszą naturą, z naszą tendencją do grzechu, znajduje się za tymi drzwiami. I ponieważ mówiłam, że Jezus, który staje przed nami, jeżeli już mamy Go sobie wyobrażać, to wyobrażajmy Go sobie jako postać ubraną w fartuch lekarski. Być może odnieśliście wrażenie, że za tymi drzwiami łaski znajdziecie jakąś wspaniale wyposażoną salę operacyjną albo porodową, coś z tych rzeczy. I tam zostaniemy położeni na stole, jakaś dobra narkoza, żebyśmy niczego złego, żadnego bólu nie poczuli. I kiedy już będzie po wszystkim, obudzimy się nowi, doskonali i nic już nam nie będzie dolegać. Jeśli takie wrażenie odnieśliście, to wybaczcie, to jest błędne wrażenie. Bo kiedy wejdziemy do tej sali, kiedy wejdziemy do sali łaski, w której Bóg rozprawia się z naszym grzechem, zobaczymy tam tylko krzyż. Pusty krzyż. Wiecie, pusty krzyż to jest bardzo dziwna rzecz. Bo kiedy ja mam przed sobą pusty krzyż, momentalnie pojawia się pytanie, dla kogo ten krzyż? Jeżeli ja mam pusty krzyż, pojawia się pytanie, czy to jest przed egzekucją, czy po egzekucji. Cieszę się, że pytacie. Ten krzyż jest zarówno krzyżem dla ciebie, jak i nie dla ciebie. Jest zarówno krzyżem przed egzekucją, jak i po egzekucji. Bożym sposobem na rozprawienie się z grzechem, który jest w nas, jest śmierć. Mówiliśmy o tym, że Bożą karą za grzech jest śmierć. Czy więc to ma sens, że Bożą odpowiedzią, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu jest śmierć? Ano ma. Wiem, że to trochę zaskakujące, bo nie tego się spodziewaliśmy, ale innego rozwiązania nie ma. Bóg mówi, że jedynym sposobem, aby rozwiązać problem tego grzechu, który jest w nas, naszej upadłej natury, naszej tendencji do grzechu, jest umrzeć. Ale Jego łaska polega na tym, że nie musimy umrzeć osobiście. Że ta śmierć już się dokonała. Wiecie, Jezus umarł nie tylko jako ofiara za nasze grzechy, ale Jezus umarł również po to, żebyśmy my mogli się z Jego śmiercią zjednoczyć. Żeby Jego śmierć była jednocześnie śmiercią tego, co jest złe w nas. Fragment, który był czytany przed chwilą, który czytał Marek, właściwie o tym mówił. Mówił o tym, że my, jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, mamy utożsamić się z Chrystusem w Jego śmierci. Apostoł Paweł później w liście do Galacjan pisał: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bożą odpowiedzią na mój grzech, grzech, który jest we mnie, na te tendencje, które zmuszają mnie do grzechu, jest właściwie niemalże to samo, co jego kara za grzech. Śmierć. Problem, różnica w tym, że to nie ja muszę umierać, ale mogę utożsamić się z Jezusem w Jego śmierci. Że Jego śmierć ma wystarczającą moc, żeby nie tylko dać mi przebaczenie od grzechów, ale również zabić grzech, który jest we mnie. Bożą odpowiedzią, znaczy Bożym sposobem rozwiązania grzechu jest śmierć. Jaka zatem powinna być moja odpowiedź? Zjednoczyć się z Chrystusem. Bo tylko wtedy, jeżeli ja będę w Chrystusie, tylko wtedy, jeżeli ja będę z Nim, tylko wtedy ta śmierć grzechu we mnie będzie mogła się dokonać. I na tym polega unikalność ofiary Chrystusa. Nie tylko na tym, że dzięki niej mam przebaczenie, ale właśnie na tym, że tylko dzięki Chrystusowi, tylko utożsamiając się z Nim, możemy umrzeć dla grzechu, tak jak pisze apostoł Paweł. Że ten grzech w nas może zostać unicestwiony. Więc, żeby odpowiedzieć na Boże rozwiązanie tego problemu grzechu, musimy pójść za Jezusem. Musimy odpowiedzieć na Jego powołanie, chodź za mną. Musimy Go naśladować w swoim życiu. Musimy stać się Jego uczniami. Musimy trwać w Nim, a On w nas. Bo wtedy będziemy mogli utożsamić się z Nim w Jego śmierci. Powiedzieć tak, jak powiedział apostoł Paweł. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Dlaczego miałbym to robić? Dlatego, że nie tylko będę z Nim ukrzyżowany, nie tylko z Nim umrę, ale dzięki temu również z Nim zmartwychwstanę. Śmierć to tylko połowa Bożego sposobu na problem grzechu we mnie. Drugą połową jest zmartwychwstanie. I te dwie rzeczy razem, śmierć i zmartwychwstanie, z tym, co Bóg mi oferuje. A ja, utożsamiając się z Jezusem, idąc za Nim, stając się Jego uczniem, mam dostęp do jednego i do drugiego. Zachęcam was, żebyście przeczytali cały list do Rzymian. Najlepiej właśnie jakimś współczesnym, może nie do końca jeszcze znanym wam tłumaczeniu. I zobaczyli, jak bardzo apostoł Paweł zwraca uwagę na ten obraz. Na obraz śmierci i zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie. Mówi też, że chrzest, który jest bardzo ważnym elementem naszej wiary chrześcijańskiej, jest niczym innym jak właśnie obrazem śmierci i zmartwychwstania. I nawet mieliśmy przykład tego, kiedy tydzień temu oglądaliśmy to, jak dwie osoby z naszej społeczności przyjmowały chrzest. Chrzest, który jest obrazem tego, że razem z Chrystusem umarły i razem z Nim wstają do nowego życia. Taka dygresja, która dla mnie wydaje się bardzo ważna. W Biblii na dobrą sprawę obrazem tej przemiany, która się w nas dokonuje, jest przede wszystkim śmierć i zmartwychwstanie, a nie do końca nowe narodzenie, tak jak zwykliśmy to rozumieć. Obydwie obrazy, obydwa symbole wskazują na to samo, że po spotkaniu z Chrystusem, po przyjściu do Niego, stajemy się innymi ludźmi. Ale problem pojawia się czasami w tym, co my wczytujemy w te obrazy. Bo wiecie, czasami nowe narodzenie może dać nam taką wizję, jak gdyby zostajemy zupełnie przemienieni i nic, co było w przeszłości, już właściwie nie istnieje. Hej, jeżeli jesteś w Chrystusie, to nowe narodzenie daje ci niemalże bezbolesny proces, no bo w narodzeniu to cierpi kto inny, nie my. I wszystko staje się nowe, tak jakby przeszłość zupełnie nie istniała. Obraz śmierci i zmartwychwstania jest zupełnie inny, bo obraz śmierci i zmartwychwstania mówi o naszym bólu, o naszym umieraniu, a zmartwychwstanie mówi o tym, że chociaż mamy nowe życie, to nie jest tak, jak gdyby przeszłość przestała istnieć. Pamiętacie o tym, że Jezus, kiedy zmartwychwstał, wciąż nosił rany, które mu zadano na krzyżu? Tak samo będzie w naszym życiu. Wiele konsekwencji tych grzesznych wyborów, które dokonaliśmy, wiele krzywd, które nam wyrządzono, nie zniknie w jakiś magiczny sposób, kiedy przychodzimy do Boga. Jeżeli masz zerwane relacje z bliskimi i rodziną, jeżeli poprzez to, co ty zrobiłeś, musisz teraz płacić za to, nawet w formie pobytu w więzieniu, sam fakt, że przychodzisz do Chrystusa, nie usunie tych konsekwencji. Ale nie będziesz już taki sam. Te rany, ślady po tych rzeczach, które są z przeszłości, nadal będą w twoim życiu, nadal będą cię dotykać, ale ty sam będziesz już innym, tak jak Chrystus był inny. Bo to właściwie jest trzeci element Bożego rozwiązania problemu grzechu. Na poziomie naszych czynów Bożym rozwiązaniem jest przebaczenie, naszą odpowiedzią pamiętanie. Na poziomie naszej tendencji do grzechu Bożą odpowiedzią jest śmierć i zmartwychwstanie w Chrystusie, naszą odpowiedzią zjednoczenie się z Nim. Ale to zmartwychwstanie wprowadza nas też w Boży sposób, w jaki On radzi sobie z tym grzechem, który jest wokoło nas. Grzechem, który przenika ten świat, grzechem, który jest po prostu konsekwencjami zła, którego wiele jest w tym świecie. Bóg, kiedy patrzy na ten świat i kiedy myśli, jak rozwiązać ten problem, postanowił, że tym rozwiązaniem będzie nowe stworzenie. Że przyjdzie dzień, kiedy osądzi grzech, jaki jest na tym świecie i stworzy wszystko od nowa. Kiedy będzie nowe niebo i nowa ziemia. I my przez zmartwychwstanie już mamy w tym udział. W drugim liście do Koryntian są słowa, które też często uczymy się na pamięć. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Ale wiecie co? Nie myślcie o tym indywidualnie. Nie chodzi tutaj tylko o to, że ty jesteś nowym stworzeniem, ale że będąc w Chrystusie masz udział w nowym stworzeniu. Tam nie jest napisane, jesteś nowym człowiekiem, ale jesteś nowym stworzeniem. Jesteś częścią tego, co się stanie. Jesteś częścią Bożego rozwiązania problemu grzechu, jaki jest na tym świecie. Jeśli jesteś w Chrystusie, już jesteś częścią tego nowego stworzenia. Już jesteś częścią tego, co ma dopiero nadejść. Co już jest i jeszcze tego do końca nie ma. Okay? Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Zjednoczeni z Nim. Co jest naszą odpowiedzią na Boże rozwiązanie? Przyjęcie Bożego daru Ducha Świętego. Bo Duch Święty jest Bożym sposobem pokazania nam tego, że jesteśmy już w tym nowej rzeczywistości. Jesteśmy częścią nowego świata, który ma się dopiero pojawić. W liście do Efezjan Paweł tłumaczy to w ten sposób. W Nim, w Chrystusie i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem, gwarancją, jest, można powiedzieć, przedpłatą naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności, do pomnożenia Jego chwały. Bóg daje nam swojego Ducha Świętego. Każdemu, kto przychodzi do Niego, każdemu, kto razem z Chrystusem umiera i zmartwychwstaje, po to, żebyśmy już teraz mieli udział w tym nowym świecie, żebyśmy już teraz sobie mieli pieczęć, jak Duch Święty jest napisany, tego, co dopiero ma nadejść, ale i więcej. Żeby ten Duch Święty dawał nam moc do takiego życia, jakie jest zgodne z Bożym celem. Żeby Duch Święty pomagał nam żyć w taki sposób, żebyśmy nie pomnażali zła, które jest na tym świecie, ale przeciwnie, żebyśmy pomnażali dobre uczynki, żebyśmy pomnażali Bożą łaskę, żebyśmy pomnażali Boże Królestwo. Teraz to jest nie tylko Boże oczekiwanie wobec nas, ale Boża moc, którą On nam daje, żebyśmy zaczęli sprawiać, aby Boże Królestwo było coraz bardziej widoczne, coraz bardziej obecne pośród nas. Żebyśmy już teraz mieli udział w tym, co dopiero kiedyś nadejdzie w całej swojej pełni. Więc naszą odpowiedzią na Boże rozwiązanie jest życie w duchu. Życie w ciągłej przemianie. Życie w posłuszeństwie nie tyle samej literze prawa, ale właśnie duchowi, który to prawo, który Boże Słowo ożywia w nas. Życie nie tyle o własnych siłach, nie tyle zgodnie z naszymi własnymi pragnieniami, ale życie według Ducha, czyli życie według Bożego prowadzenia w tym, co Bóg robi. Te trzy rzeczy. Na każdy poziom, na każdy rodzaj grzechu Bóg ma swoją odpowiedź. Na to, co czynię złego, Bóg oferuje mi przebaczenie. Moją odpowiedzią jest upamiętanie. Na grzech, który jest we mnie, moją skłonność do grzechu, Bożą odpowiedzią jest śmierć i zmartwychwstanie w Chrystusie. Moją odpowiedzią na Bożą ofertę jest zjednoczenie się z Chrystusem, pójście za Nim i trwanie w Nim. I na Boże rozwiązanie problemu grzechu wokół mnie, na nowe stworzenie, na nowe niebo, na nowe niebo i nową ziemię, moją odpowiedzią jest przyjęcie Bożego Ducha i życie w tym Duchu. Życie kierując się zupełnie innymi prawami, niż kieruje się ten świat. Po co Bóg miałby robić to wszystko? Myśleliście o tym? Bo gdyby chodziło tylko o przebaczenie, czy właściwie Bóg nie mógłby zrobić tego sam? Kiedy Jezus modlił się na krzyżu, bo Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak myślicie, czy Bóg wysłuchał tej modlitwy? Czy Bóg mógł przebaczyć tym żołnierzom, zanim się upamiętali? Okej, to jest kwestia teologiczna, która nagle otwiera przed nami rzeczy, których może nie zastanawialiście się, ale powiem wam, że tak jak patrzę na to teraz, kimże jestem, żeby zabronić Bogu. A jednak Bóg zdecydował się, że chce czegoś więcej. Wiecie, w tym, co uczynił Chrystus, w Bożym rozwiązaniu problemu grzechu nie chodzi tylko o przebaczenie. Chodzi o coś znacznie więcej. Chodzi o pojednanie. Bóg chce nam przebaczyć, na to możemy liczyć. Ale Bóg chce czegoś znacznie więcej. On chce, abyśmy się z Nim pojednali. Wiecie, z przebaczeniem jest tak, że przebaczenie może być jednostronne. Jeżeli mnie skrzywdzisz, jeżeli zrobisz mi coś złego, ja mogę ci przebaczyć bez względu na to, co się później między nami wydarzy. To może nie będzie łatwe, może to mi zajmie wiele lat, może mnie to będzie wiele kosztować, ale istnieje możliwość, żebym ja ci przebaczył. Żebym nie wytykał ci tego, co czyniłeś mi, co mi zrobiłeś, nie wytykał ci, nie przypominał ci o tym i sam o tym tyle nie myślał. Ja mogę przebaczyć. Jeżeli jednak mam mieć relację z tobą, jeżeli jednak ma być między nami coś więcej, to potrzebne jest także coś z twojej strony. Potrzebny jest jakiś krok ze strony tego, kto wyrządził krzywdę, który będzie odpowiedzią na to przebaczenie, odpowiedzią na ten pierwszy krok czyniony ze strony przebaczającego. I dopiero wtedy, kiedy są dwie osoby, którym winowajca wychodzi w stronę tego, który przebacza, dopiero wtedy możemy mówić o pojednaniu. Pojednanie, które jest odbudowaniem relacji. I tego właśnie pragnie Bóg. Bóg pragnie nie tylko nam przebaczyć. On pragnie, abyśmy my się z Nim pojednali. Abyśmy my do Niego wrócili. Abyśmy nie byli gdzieś daleko i myśleli tylko o tym, żeby mi nie przyłożył, żeby mnie nie pokarał. I myślę tylko w kategoriach tego, co mogę zrobić, żeby się przed Bożą karą ustrzec. Ale żebyśmy pomyśleli, że bez sensu jest dalej iść tą drogą, zawrócili i poszli do Niego. Żebyśmy się z Nim pojednali. I tak na dobrą sprawę to jest właśnie istota Bożej odpowiedzi i istota naszej odpowiedzi na Bożą odpowiedź. Boża oferta łaski jest nawet nie tyle ofertą przebaczenia, ale ofertą pojednania. I żeby pojednanie było możliwe, ja muszę na to odpowiedzieć. W liście do Koryntian jest taki dłuższy fragment, przeczytajmy go może. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, który mówi właśnie o pojednaniu. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 14 werseta. Wersetu, przepraszam. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Z tego powodu nie jest już ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli od tej strony poznaliśmy kiedyś Chrystusa, to teraz znamy Go inaczej. Ponieważ jeśli ktoś znalazł się w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co stare, przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, a nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. Bóg mówi do człowieka: jesteś grzesznikiem, ale ja wiem, co z tym zrobić. I Bóg posłał Chrystusa, aby pokazał nam, jak żyć, aby nas pociągnął do siebie, aby umarł i aby zmartwychwstał. I teraz mówi: to jest moja oferta dla ciebie, oferta pojednania. I teraz jest kwestia naszej odpowiedzi. Mojej odpowiedzi, każdego z nas. Ja jako człowiek, ja jako grzesznik mogę przyjść do Boga i powiedzieć: tak, Boże, jestem grzesznikiem. Ale chcę to zmienić. Chcę do Ciebie wrócić. Chcę się z Tobą pojednać. I to jest istota naszej odpowiedzi. Pojednajcie się z Bogiem. Jeżeli nie zrobiłeś tego jeszcze w swoim życiu, chciałbym, abyśmy mieli na to okazję. Ale tak samo, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym już od dłuższego czasu i widzisz, że w swoich wyborach, dróg czy objazdów, nie zawsze idziesz tą drogą, którą Bóg chciałby tobie wytyczyć, to przesłanie dzisiaj jest aktualne dla każdego z nas. Bóg mówi do nas: jesteś grzesznikiem, ale wiem, co z tym zrobić. I daj nam okazję do tego, żebyśmy my odpowiedzieli na Jego ofertę łaski. Dlaczego ja miałbym to robić? Dlaczego miałbym jednać się z Bogiem? Właśnie dlatego, że On wcale nie zamierza mnie ukarać. Że kiedy przyjdę do Niego, nie spotka mnie wytykanie błędu, nie spotka potępienie za to, co zrobiłem, ale właśnie Jego łaska. Bogu bardziej zależy na tym, żebyśmy byli, niż na tym, żeby nas ukarać. On woli nas mieć, jak to mówi Si Rogers, woli mieć nas brudnych, niż nie mieć nas wcale. Dlatego Bóg mówi dzisiaj do ciebie i do mnie: wróć. I będziemy dalej żyli razem. Powstańmy, pomódlmy się. Panie mój Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy przyjść do Ciebie. Dziękujemy Ci za ten krok, który Ty uczyniłeś jako pierwszy, Panie, wychodząc do nas i posyłając Chrystusa, aby umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. I dziękuję Ci za to, że Ty uświadamiasz nam grzech. Nie po to, żeby nas potępić, ale właśnie po to, żeby pokazać nam, że oferujesz nam łaskę. I Panie, chcemy teraz przyjść do Ciebie i powiedzieć Ci, tak jak Ty chcesz, abyśmy powiedzieli, że uznajemy Twoją diagnozę, że uznajemy to, co Ty mówisz o nas w naszym życiu. Jesteśmy grzesznikami, ale cieszymy się, że Ty wiesz, co z tym zrobić. I dziękujemy Ci za ofiarę Chrystusa, dzięki której mamy przebaczenie grzechów, dzięki której grzech w nas zostaje unicestwiony. Dziękujemy Ci za to, że możemy z Chrystusem umrzeć i zmartwychwstać po to, żeby wieść nowe życie w Nim. I Panie, daj nam odwagę, daj nam siłę, daj nam, Panie, tą ufność, abyśmy zawrócili z dróg, które sami obraliśmy, abyśmy naprawdę wrócili do Ciebie i pojednali się z Tobą. I żebyśmy w miejsce Chrystusa, tak jak pisał Paweł, mogli później odwrócić się do innych i głosić im, mówić im, Panie, te same słowa. Pojednajcie się z Bogiem. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za to, że nie musimy się bać, że Ty nas ukażesz, ale że możemy zanurzać się w Twoich ramionach, wiedząc, że nawet jako grzesznicy, nawet jako brudni, u Ciebie zawsze znajdziemy miejsce. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Amen. Mówiłem o aspekcie już i jeszcze nie. Fajnie by było, gdyby wszystko było już, prawda? Gdyby można było pojednać się z Bogiem i już wszystko zostanie rozwiązane. Ale zapewniam Was, że bardzo szybko, może nawet zanim wyjdziecie z tego miejsca, a na pewno jak już wyjdziecie z tego miejsca, przekonacie się, jak wiele rzeczy jest jeszcze nie. Że nawet wtedy, kiedy jednamy się z Bogiem, nawet wtedy, kiedy odpowiadamy na Jego ofertę, przebaczenia, śmierci, zmartwychwstania i nowego stworzenia, ten grzech nie znika tak automatycznie. Wciąż jest ten aspekt jeszcze nie. I o tym, co Bóg robi, aby nam pomóc sobie z tym aspektem radzić, to będzie za tydzień. Będziemy mówili o tym, co człowiek mówi do drugiego człowieka. Jesteś grzesznikiem. I w jaki sposób to, że jesteśmy Kościołem. W jaki sposób to, że jesteśmy wspólnotą grzeszników. Bo tak jak mówi nasz pastor, zbawiony grzeszników, pomaga nam radzić sobie z czekaniem na to, aż jeszcze nie stanie się już tylko już.